Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Marek Lewandowski, ekwipunek dźwigany codziennie. Panie Marku, co to takiego ekwipunek dźwigany codziennie?
No tak sobie nazwałem działalność, bo to w zasadzie zaczęło się od fanpage'a na Facebooku. I jest to spolszczona wersja everyday carry, czyli takich rzeczy noszonych ze sobą codziennie. A że się połączyło to akurat z turystyką taką leśną i tymi takimi historiami dookólnymi, no to, to akurat tak wyszła, została nazwa jedna i właściwie wszystko pod to podciągam.
No ale wokół zgromadziła się całkiem pokaźna społeczność, prawda?
Tak. No ja w zasadzie właściwie założyłem fanpage i później założyłem grupę na Facebooku edc.pl, ekwipunek dźwigany codziennie, dlatego że był deficyt ludzi, nie było takich polskich odpowiedników, gdzie mogliby się spotkać ludzie z podobnymi zajawkami i tego mi zaczęło trochę brakować, więc postanowiłem sobie to otworzyć. Na początku to było paru znajomych gdzieś tam ze świata, z Polski, z różnych okolic, ale to szybko się rozwinęło dosyć, bo pamiętam taki moment, że kiedyś tam było kilkanaście osób, powiedzmy, na grupie i za chyba 3 dni czy 4 dni było już kilkaset osób, więc przerażająco to się w ogóle, przerażająco eskalowało w pewnym momencie w dosyć krótkim odstępie czasu. No ale tak wyszło, w tej chwili no to już jest grupa sama na Facebooku, jedna i druga, ta typowo leśna, to są prawie po 30 tysięcy ludzi już takie społeczności.
Wow, no proszę. No i również organizujecie spotkania.
Tak, były zloty zimowe i letnie, no tutaj niestety ostatnio nam pokrzyżowało plany i właściwie przez rok ostatni nie spotykaliśmy się w ogóle, ale właśnie dzisiaj rozmawiałem z ludźmi i chyba jest plan na sierpień, więc mam nadzieję, że się wyrobimy zanim przyjdzie czwarta, piąta fala i że jeszcze uda się spotkać w jakichś takich w miarę rozsądnych warunkach gdzieś w lesie, większą grupą.
Proszę powiedzieć, kiedy pan po raz pierwszy wszedł do lasu i pomyślał, o tak, to jest moje miejsce, nie będę spał w hotelu czy pensjonacie, no tylko właśnie wśród drzew.
Ja tak się zastanawiałem kiedyś i wydaje mi się, że nie mam takiego momentu. Bo u mnie zaczęło się to od dziecka. Ja jestem, urodziłem się końcówka lat 70. Moje dzieciństwo przypadało na lata 80. i w zasadzie chyba tak jak większość wtedy dzieciaków, czyli dziadkowie, rodzice, las, gdzieś tam grzyby. Mieszkaliśmy w pobliżu lasu, jeździliśmy na wakacje, na przykład na Kaszuby, w Bory Tucholskie, w góry często. Wtedy też nie było tak jak teraz, że się jeździło do hoteli często, najczęściej chyba to był namiot, więc gdzieś tam to tak ewoluowało. Nie mam jednego takiego momentu, żeby powiedzieć, o, od tej chwili spodobało mi się w lesie i stwierdziłem, że to będzie moja ulubiona forma spędzania wolnego czasu. To tak gdzieś od dziecka po prostu ewoluowało i zostało tak naprawdę. Może gdzieś tam miałem jakiś taki moment, może na studiach, że wiadomo, też brak czasu, może trochę inne priorytety i tak dalej, że to przycichło, natomiast szybko też wróciło.
Co las ma w sobie takiego, że tak bardzo przyciąga, że chce się w nim być i spędzać wolny czas?
I ja powiem tak, kiedyś robiliśmy nawet badania z kolegą, patrzyliśmy na statystyki, na demografię i tak dalej, i to się chyba sprawdza, bo wygląda na to, że większość ludzi, którzy uprawiają tę formę wypoczynku, to są zazwyczaj ludzie z dużych miast. I myślę, że to właśnie jest chyba w lesie najlepsze, nie? Że na zasadzie kontrastu, na co dzień mamy beton, zgiełk, hałas i tak dalej, więc ten las jest takim fajnym kontrastem, bo tam spokój, cisza, prostota też. My mamy na co dzień dosyć skomplikowane życie, od elektroniki począwszy, po często skomplikowane zadania w pracy, więc myślę, że to przyciąga największą rzeszę ludzi, w tym mnie też, bo na co dzień praca, kupa roboty, kupa zajęć, harmider, zgiełk taki codzienny, więc w tym lesie jest taki fajny kontrast, że można sobie odpocząć, że od tego wszystkiego, co jest na co dzień, tamtego nie ma. No więc dlatego jest to pewnie też dla wielu ludzi atrakcyjne, tak myślę.
No, najlepiej jest chyba znaleźć takie miejsce bez zasięgu. No, wtedy odpoczywa się nie przeglądając telefonów i tak dalej.
Tak, no na szczęście producenci telefonów komórkowych wymyślili coś takiego jak tryb samolotowy, więc gdzieś tam zawsze na parkingu już jest tak, że ludzie, z którymi na przykład ja jeżdżę najczęściej, przełączają się w tryb samolotowy. Ostatni SMS do żony, wiadomo, kochanie, tracę zasięg, tryb samolotowy i wtedy jest już cisza i spokój, to fakt. Chyba że jest potrzebna nawigacja, no to wtedy się zostawia się, ale się wycisza wtedy wszystkie dźwięki, żeby nikt nie niepokoił.
No dobrze, słyszy nas ktoś teraz i uznaje, że brzmi to pięknie i w piątek po pracy chce jechać do lasu. Co musi ze sobą zabrać, żeby ten czas w lesie był przyjemny?
To zależy w zasadzie, no to potrzeba się zastanowić nad kilkoma aspektami, bo przede wszystkim trzeba się zastanowić, gdzie pojedziemy. W jakie konkretne miejsce, czy to będzie las, gdzie to będzie las, na przykład, nie wiem, powiedzmy w centralnej Polsce, moje ukochane na przykład Bory Tucholskie, czy to będzie las na południu, czyli gdzieś tam na przykład, powiedzmy, już teren górski. Na jak długo jedziemy, no i też trzeba przemyśleć, warto przemyśleć to, co zamierzamy robić, jakie są priorytety. Na pewno trzeba zabrać, jeżeli wybieramy się na weekend, czyli zakładam, że wybieramy się z nocowaniem, na pewno trzeba zadbać o rzeczy do spania. Na pewno trzeba zadbać o jedzenie, przynajmniej podstawowo, bo na szczęście jest też tak, że w weekend w zasadzie nawet gdybyśmy zapomnieli jedzenia, to się nic nie stanie raczej. No i kwestie bezpieczeństwa, czyli ja bym zawsze sugerował, żeby zabrać ze sobą chociażby apteczkę i ten telefon nieszczęsny komórkowy, wcześniej wspomniany również, żeby w razie gdyby się przydarzyła historia jakaś niespodziewana, żeby też móc sobie choćby wezwać pomoc. A kwestia spania to już jest kwestia w zasadzie dowolna, bo niektórzy śpią pod plandeką na ziemi, na kalimacie, niektórzy śpią w hamakach, niektórzy wybierają sobie na przykład namiot do spania w lesie, więc to już kwestia też trochę psychologii, nie? Z czym się czujemy najbardziej komfortowo. Niektórzy na przykład podróżując z dziewczynami, czy z żonami, czy początkujący, bardzo często wybierają namiot choćby dlatego, że on daje nam taką namiastkę takiego prywatnego, bezpiecznego bąbelka. Więc może to jest na początek dobra opcja, jeżeli ktoś nie chce wskakiwać od razu na głęboką wodę i na przykład spać pod gołym niebem zupełnie, to żeby trochę bardziej komfortowo się czuć psychicznie, to może namiot to jest opcja fajna na początek.
No i w grze są również hamaki, tak? No, jest to bardzo atrakcyjna opcja, ale chyba może nie dla każdego.
Hamak jest bardzo atrakcyjną opcją, to prawda, natomiast też trzeba się liczyć z kilkoma historiami, no na przykład taką, że zbudowanie sobie takiego zestawu do spania, gdzie jest hamak, to jest kilka stów zazwyczaj, więc trzeba ponieść koszty. Często jest tak, że gdzieś tam, może nie w większości, nie wiem jak to w tej chwili wygląda, natomiast w części domów na przykład gdzieś tam zazwyczaj jakiś namiot jest. Starszy, młodszy, mniejszy, większy, lżejszy, cięższy, ale gdzieś tam łatwiej go, nawet jeżeli się go nie ma w domu, to łatwiej go zdobyć. Hamak jest trochę taką bardziej skomplikowaną opcją, natomiast no ma też bardzo wiele do zaoferowania, bo od wygody spania przez właśnie to, że nie musimy się martwić chociażby o płaskie podłoże czy suche podłoże, to wszystko, gdzie mamy zagwozdkę, gdzie postawić namiot, hamak właściwie niweluje. No, potrzebne są nam dwa drzewa i tyle. W niektórych częściach Polski to jest bardzo wygodna opcja, bo po prostu ciężko znaleźć sobie takie dosyć ciekawe, dobre miejsce na namiot wygodne.
No, przy założeniu, że nie mamy nic, co jest potrzebne do biwakowania w lesie, no to uzbrojenie się w ten konieczny zestaw to jest droga sprawa?
To jak większość, jak odpowiedź na większość pytań, i tak, i nie. Bo to może być bardzo droga zabawa, to może być zabawa bardzo kosztowna, jeżeli będziemy szli w sprzęt taki, powiedzmy sobie, najwyższej półki i jeszcze do tego będzie nam zależało na wadze, bo tutaj akurat jeżeli chodzi o biwakowanie, o sprzęt taki turystyczny, to zbijanie wagi jest bardzo, bardzo kosztowne. A jednocześnie nie musi to być zabawa kosztowna, bo tak naprawdę i sami zresztą wszyscy ci, którzy zaczynali, ja powiedzmy sobie gdzieś tam takie samodzielne biwakowanie w lesie, zaczynałem powiedzmy 25 lat temu, załóżmy, bo to było właśnie gdzieś tam, gdzie już jeździło 25-27 lat temu, kiedy się jeździło z kolegami na przykład właśnie na pół wakacji w Bory Tucholskie czy gdzieś na Kaszuby i brało się albo tropik od starego namiotu, żeby nie dźwigać wszystkiego, więc brało się sam daszek, albo się brało kawałek folii od takiej mlecznej, z której się budowało szklarnię. I tak się zaczynało i w tej chwili na przykład można wziąć sobie plandekę budowlaną, taką zwykłą, zieloną, szeleszczącą, to tarpolin się chyba nazywa. Ona kosztuje kilkanaście złotych, do tego za 9 złotych można kupić karimatę. Można sobie też za kilkadziesiąt złotych, bo zakładam, że początkujący zazwyczaj zaczynają swoją przygodę z biwakowaniem w lesie w okresie letnim, bo on jest najbardziej taki przyjazny dla ludzi początkujących, którzy gdzieś tam jeszcze nie nazbierali doświadczenia. No i mamy zestaw za powiedzmy stówę do spania, czyli kalimata, plandeka budowlana i śpiwór. To jest bardzo fajny, bardzo wygodny zestaw. Oczywiście on ma swoje minusy, bo on często będzie trochę cięższy niż zestaw taki powiedzmy profesjonalny. Często będzie tak, że na niektóre rzeczy będzie trzeba uważać, bo na przykład plandeka jest dużo mniej wytrzymała niż taka powiedzmy stricte plandeka turystyczna, ale coś za coś, jeżeli mamy ograniczony budżet, a ciągnie nas do tego lasu, to myślę, że bardzo niewielkim kosztem można tą przygodę zacząć. Naprawdę, naprawdę niewielkim, bo nie trzeba mieć specjalistycznych ciuchów, nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu, wystarczy jaki bądź plecak tak naprawdę, troszeczkę tych gratów takich, żeby sobie podnieść komfort i zabezpieczyć sobie właśnie nocleg, tym bardziej, że no, warunki atmosferyczne są jakie są, czasami prognozy się nie sprawdzają i wystarczy na początek i jak się zacznie to robić, bo tak naprawdę to trzeba po prostu zacząć. Jak się zacznie praktykować tę formę wypoczynku, to reszta przychodzi sama i wiadomo, później się troszkę gdzieś tam ten sprzęt uzupełnia, wtedy człowiek najlepiej sam wie, bo wiadomo, recenzje na YouTubie, gdzieś tam porady i tak dalej, to jedno, ale takie własne doświadczenie zgodne z własnymi preferencjami to drugie i wtedy się dopiero zaczyna budować to doświadczenie i wtedy można sobie na spokojnie ten sprzęt układać typowo pod siebie. A później jest tylko gorzej, niestety. Później jest tylko gorzej, tylko drożej. Często jest też tak, że jest nie dość, że gorzej i drożej, to jeszcze ciężej, bo sobie człowiek wymyśli, że może by aparat fotograficzny wziął, może by to wziął, może by sobie zaczął gotować w jakieś takie bardziej klimatowe rzeczy, na przykład wziąłby sobie patelnię żeliwną, no i się okazuje, że w zasadzie bez składa ani rusz.
No właśnie, czyli na początku najlepiej iść do lasu, spróbować raz czy drugi, a gdy uznamy, że no to jest ciekawa opcja, no to dopiero wtedy kupować bardziej zaawansowane rzeczy.
Tak myślę, bo ja co prawda nie znam wielu takich osób, ale są osoby, którym się wydawało, zainteresowały się tematem, wydawało im się, że jest to super, ale pierwsze dwa razy gdzieś tam stwierdziły, że no jednak nie, może to nie jest dla nich, może się gdzieś tam czują jakiś dyskomfort albo w nocy, albo przez no niedogodności, które w naturalnym środowisku istnieją, czyli chociażby komary, chociażby kleszcze, chociażby, nie wiem, zwierzęta gdzieś tam hałasujące po krzakach. I część ludzi, ale to jest bardzo niewielka część, myślę, która myśli, że to fajne i później po spróbowaniu zmienia zdanie. Raczej wszyscy już po pierwszym, po drugim razie wpadają w taką dziurę i już bez wyjścia to jest. Zawsze dobrym pomysłem i zawsze dobrą radą jest to, że jeżeli się już ktoś zainteresuje tematem teoretycznie, zacznie gdzieś tam grzebać, bo wiadomo, tej wiedzy, znaczy wiedza jest zawsze w porządku i im więcej człowiek wie, tym lepiej, więc gdzieś tam nazbierać sobie tej takiej wiedzy podstawowej, ale bardzo dobrą radą jest to, żeby poszukać kogoś przynajmniej trochę bardziej doświadczonego i z nim spróbować na pierwszy raz gdzieś tam wyskoczyć do lasu, bo taka osoba doświadczona to jest przede wszystkim właśnie kwestia bezpieczeństwa, ale też służy taką poradą analogową na miejscu i to zawsze jest też troszeczkę lepsze niż taka wiedza czysto teoretyczna, gdzieś tam zbierana właśnie z YouTube'a czy z książek.
Wspominał Pan o gotowaniu, no to jest chyba bardzo ważny element tej zabawy.
Ojejku, najważniejszy.
No właśnie, może najważniejszy. Jak się przygotować? Co ze sobą zabrać? No i co gotować?
Wiadomo, że jedzonko jest pyszne. Znaczy, bo dobrze, że jesteśmy w radio, bo po mnie widać, że jestem zwolennikiem. Ale przede wszystkim tak. trzeba się zastanowić, bo to wszystko, począwszy od utensyliów, które gdzieś tam zbierzemy, żeby do tego lasu zabrać, bo pytanie, czy będziemy mieli możliwość rozpalenia ogniska, czy jesteśmy zmuszeni na przykład korzystać z kuchenki gazowej, czy będziemy robić kilometraż większy, czy na przykład podjedziemy gdzieś tam, gdzie będzie tylko kawałek na miejsce docelowe, miejsce biwakowania, to wszystko definiuje jakby potrzebny sprzęt. Jeżeli gdzieś jedziemy daleko w góry, będziemy robić długie trasy, no to zazwyczaj zabiera się gdzieś tam garnuszek, powiedzmy tytanowy, aluminiowy, stalowy. Jeżeli biwakujemy bardziej stacjonarnie, ja uwielbiam, jestem zwolennikiem gotowania i smażenia na patelni żeliwnej. Mam żeliwną patelnię, świetna sprawa, mam żeliwnego łoka i to jest wspaniała opcja. Niestety jeden artykuł i drugi artykuł waży tyle, że no nie nadaje się do przenoszenia na dłuższe dystanse, przynajmniej dla mężczyzny w średnim wieku. No, ale dobrze jest też rozważyć różne opcje. Dobrze jest też tak, żeby, tak myślę sobie, żeby się nie fiksować na jednym rodzaju takiej turystyki, nie? Czyli na przykład raz sobie zrobić wyskok w góry z lekkim sprzętem, takim kompaktowym, żeby właśnie sobie dużo pochodzić. No i wtedy to gotowanie jest takie zminimalizowane. Wtedy nawet często jest tak, że nie bierzemy produktów do tworzenia dań, tylko bierzemy sobie na przykład liofilizat, czyli to takie gotowe odwodnione jedzenie, które się po prostu zalewa wrzątkiem i ma się gotowy posiłek. Bo to są też opcje podróżowania wielodniowego bez potrzeby gotowania. To też warto powiedzieć, nie? Czy są na przykład racje wojskowe, które mają w sobie danie gotowe z podgrzewaczem chemicznym? Czy są gotowe jakieś proszki do zalewania wodą? Czy są batony energetyczne i tak dalej, i tak dalej? No ale nie ma nic przyjemniejszego niż rozpalenie ogniska, postawienie tam patelni żeliwnej i zrobienie na przykład steka, nie? Takiego pysznego, z antrykotu oczywiście i na przykład z pomidorkami koktajlowymi i z rozmarynem świeżym i z masełkiem, ale nie będziemy o tym rozmawiać, bo ja nie będę mógł mówić za chwilę.
A proszę powiedzieć, czy w terenie smakuje lepiej?
Wszystko smakuje lepiej. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy nie podpadnę jakimś producentom żywności, ale nawet parówka smakuje dobrze w terenie. Mimo, że to, może ma taki kiepski PR, ale wszystko smakuje lepiej. W ogóle wszystko na powietrzu smakuje lepiej. Widzę nawet po dzieciach, bo często robimy gdzieś tam jakieś wypady czy akcje z dzieciakami. W grupie zazwyczaj jest jakiś niejadek, który oczywiście 90% pożywienia nie chce słyszeć, bo najchętniej jadłby tylko kanapki z Nutellą i pizzę, wiadomo, albo kepsa. Ale po pierwsze głód jest najlepszą przyprawą, po drugie jak się człowiek troszkę porusza i jeszcze jest na świeżym powietrzu, to naprawdę wszystko smakuje zupełnie inaczej. Jestem tego pewny i będę tego bronił jak niepodległości.
Być może słucha nas ktoś, kto ma małe dziecko. No i tu jest pytanie, jak małe dziecko można ze sobą zabrać, żeby to było rozsądne?
Pewnie to zależy od dzieciaka. No mi się wydaje, że tak z jednej strony na pewno im wcześniej, tym lepiej, ale najważniejsze jest to, żeby dopasować tą aktywność do wieku dziecka, bo wiadomo, że z 3-4-latkiem nie będziemy robić rzeczy takich, z którymi można już powalczyć, na przykład z 8-latkiem. Mój młody zaczął tak naprawdę jeździć na jednodniówki ze mną, jak miał gdzieś tam 3-4 lata. Później zaczęły się góry, później się zaczęły wielokilometrowe wycieczki, a jak miał 7-8 lat, czyli tak właściwie odkleił się od mamy, no to wtedy już mógł słyszeć o nocce w lesie i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, trzeba sobie zdawać sprawę, ja czasami robię na przykład zajęcia z dzieciakami w różnym wieku i widzę różnicę między też 7-8-latkami a 10-latkami. Gdzieś tam jest ta różnica taka, że zainteresowanie tymi rzeczami, które nam las oferuje i ta turystyka leśna oferuje, gdzieś tam przypada na te właśnie 8-10 lat, że dużo więcej zainteresowania budzą jakieś rzeczy. No już wiadomo, że pod okiem ojca czy opiekuna można się wtedy pobawić trochę piłą, czy nawet poużywać noża gdzieś tam oczywiście w kontrolowanych warunkach, przede wszystkim bezpiecznie, a no, młodszym dzieciom tych niektórych rzeczy jakoś tam udostępniać chyba lepiej nie, tak myślę. Więc trzeba dopasować to do między innymi do rozwoju dziecka i trzeba sobie zabezpieczyć, szczególnie z tymi młodszymi dziećmi, jakieś takie, ja mówię, przepełniacze ducha na to, czyli jak się zdarzy jakiś taki gorszy moment w trakcie wycieczki, no to przysmak, nie? Albo na przykład zabawka ulubiona, albo ciekawa historia do opowiedzenia, żeby dzieciakowi gdzieś tam odwrócić uwagę na chwilę, jeżeli będzie miał gorszy moment. U nas też tak było. Jak młody jechał ze mną, a mamy nie było w pobliżu, to miewał takie szczególnie na przykład pod wieczór momenty. To znaczy w naszym przypadku, ponieważ wrodził się we mnie, więc przysmak załatwiał sprawę.
No myślę, że sama kwestia rozpalenia ogniska to już może być niezła frajda, zwłaszcza dla chłopaka. Chociaż pewnie i dziewczyny złapałyby bakcyla.
Trzeba pamiętać, już przepraszam, że przerwę, trzeba pamiętać też o tym, że... Bo nam się teraz z każdej strony wgrywa, że te dzieciaki to teraz tylko smartfony, komputery i tak dalej, i tak dalej. Ja to obserwowałem wielokrotnie, na przykład zabierając dzieciaki, czy na przykład mojego młodego z kumplami do lasu. Oni w trakcie trasy w samochodzie nie mogli wyciągnąć nosów z telefonów, ale jak się tylko pojawiliśmy w lesie, zaczęły się te historie takie obozowe, że trzeba przygotować sobie spanie, trzeba rozwiesić hamaki, trzeba zadbać o opał, trzeba przygotować ognisko i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę te takie dzieciaki, które na pierwszy rzut oka wyglądały na mocno uzależnione od sprzętu elektronicznego, gdzieś tam rzucały te telefony i wcale nie było najgorzej, więc to myślę, że też jest jakiś sposób na to, żeby te dzieciaki odkleić od komputerów, smartfonów, ale wcale nie jest to takie trudne, to wiem z doświadczenia.
Nie trzeba narzekać na dzieciaki, tylko stworzyć im warunki do aktywności pozatelefonowej.
Czy w ogóle to w każdej kwestii w życiu najłatwiej jest narzekać, nie? Ciężej jest coś zrobić albo wykombinować, żeby było inaczej, ale to ciężej jest w zasadzie tylko pewnie w takiej mentalności, nie? Bo wcale nie jest to takie ciężkie, no. I też z doświadczenia wiem, że dzieciakom wcale nie trzeba wymyślać jakichś super specjalnych atrakcji, bo faktycznie jak one się pojawiają, mieszkają na co dzień w domach, w blokach, w miastach, jak tylko się pojawiają w lesie, to one po pierwsze sobie świetnie same organizują czas, a po drugie naprawdę bardzo proste rzeczy, typu choćby, tak jak pan wcześniej wspomniał, krzesanie ognia, czy zbudowanie ogniska, czy zbudowanie sobie jakiegoś takiego kulawego szałasu, dziurawego, to wszystko jest tak atrakcyjne, że w zasadzie to wystarczy. Nie trzeba gdzieś tam kombinować, nie trzeba się martwić, że o matko, nie mam dla nich żadnych atrakcji, nie wiem, nie mam tarczy i łuku, nie mam przygotowanej gry terenowej. Myślę, że nie. Zazwyczaj jest tak, że wystarczy po prostu dać im trochę swobody. Tak myślę.
No dobrze, ustaliliśmy, że kwestia ogniska jest bardzo istotna. To jest ten klimat. No i teraz pytanie, gdzie można? No i kiedy może jednak lepiej tego nie robić?
Przede wszystkim tak, no trzeba pamiętać, że mamy ustawę o lasach. W ustawie o lasach jest artykuł 30, taki dla lasów państwowych i dla Straży Leśnej najważniejszy, czyli zakazy. I w zakazach jest między innymi zakaz rozpalania ognia, używania otwartego płomienia, tak dokładnie brzmi ten przepis, poza miejscami wyznaczonymi przez nadleśniczego lub właściciela terenu. Jeżeli korzystamy z terenu prywatnego, no sprawa jest jakby prosta. Jeżeli chcemy korzystać z lasów państwowych, no to musimy sobie poszukać miejsca wyznaczonego. One często też są dodatkowo obłożone jakimiś obostrzeniami typu jest teoretycznie zaznaczone na mapie miejsce wyznaczone na ognisko, ale jednakowoż trzeba jeszcze poinformować nadleśniczego albo lokalnego leśniczego, że chcemy też z tego miejsca skorzystać. No oczywiście to jest też kwestia zorganizowania opału, czyli najczęściej kończy się tak, że na miejscu wyznaczonym można sobie załatwić z leśniczym i kupić opał, no bo trzeba pamiętać też o tym, że zbieranie chrustu w lesie to jest jakby przestępstwo, więc żeby sobie jakby odsunąć od głowy te wszystkie takie kłopotliwe sytuacje, no to warto się też z przepisami zapoznać, no bo to jednak nic przyjemnego, jak człowiek chce jechać sobie wypocząć, nawet z dzieciakami czy sam, i natknie się na Straż Leśną, okaże się, że popełnił jakieś przestępstwo, czy rozpalił ogień w miejscu niewyznaczonym, czy okazuje się, że, no nie bójmy się użyć tego słowa, ukradł drewno, więc też trzeba się rozejrzeć tutaj w takich kwestiach właśnie przepisowych, formalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli lasy państwowe, to miejsca wyznaczone. Niestety, w zależności od tego, w jakim terenie się znajdujemy, w jakim regionie, jest ich mniej albo więcej, zazwyczaj jest ich niewiele. Często też jest tak, że niestety są wyznaczone w miejscach takich niezbyt atrakcyjnych, nie? Czyli gdzieś tam przy drogach. Z jednej strony to dosyć logiczne, ponieważ wyznacza się je pewnie w takich miejscach, do których ewentualnie w razie wypadku łatwo będzie dojechać, czy straży pożarnej, czy innym służbom. No ale z perspektywy turysty, czy z perspektywy człowieka, który chciałby się gdzieś tam zaszyć w głuszy, w ciszy, no one są mało atrakcyjne te miejsca. Więc no tak naprawdę w naszym przypadku najprostszym rozwiązaniem to jest gdzieś tam znalezienie na przykład człowieka, który posiada kawałek prywatnego lasu i ewentualnie dogadanie się z nim, wtedy to jest chyba takie najbardziej sensowne.
No a alternatywą jest, zdaje się, kuchenka turystyczna, no tylko że z niej też nie można tak zupełnie wszędzie korzystać.
Tak, no w tej chwili z uwagi na to, że jest program Zanocuj w lesie, jest 46 obszarów, na których jest dozwolone używanie kuchenek gazowych, ponieważ to jest kolejny problem i to jest problem legislacyjny, powiedziałbym, ponieważ jakby nie patrzeć, kuchenka gazowa no, posiada płomień, jest niebezpieczna w jakichś tam konkretnych przypadkach, kiedy się przewróci, nie zgaśnie, a jest sucho i tak dalej, natomiast niektórzy prawnicy mają problem i uważają, że nie spełnia kryteriów otwartego ognia czy otwartego płomienia, więc tu są takie dyskusje, natomiast no, Lasy Państwowe dopuściły pilotażowo przez rok używanie kuchenek gazowych w miejscach tych wyznaczonych, na obszarach wyznaczonych Zanocuj w lesie, niektórych. No i liczymy na to, że będą za rok, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, nie będzie wypadków z udziałem kuchenek, że będą dostępne wszędzie, bo kuchenka gazowa jest bezpiecznym rozwiązaniem tak naprawdę. Jeżeli mówimy w kontekście w ogóle używania ognia w lesie, pomijam ekstremalne sytuacje, gdzie naprawdę jest sucho i po prostu należy się bać używania ognia jak ognia, to jest dosyć bezpieczne rozwiązanie, tym bardziej jeżeli się znajdzie gdzieś tam kawałek, my sobie często robimy tak, że po prostu znajdujemy jakiś piaszczysty teren, ewentualnie drogę nawet leśną gdzieś tam, żeby sobie bezpiecznie rozstawić kuchenkę i zagotować czy wodę na kawę, czy przyrządzić posiłek. No a tutaj też prawda jest taka, że przepisy przepisami, a zdrowy rozsądek jest najważniejszy. No tutaj nie trzeba być ani strażakiem, ani fachowcem od przeciwpożarówki, żeby się zorientować, że w lesie naprawdę bardzo szybko robi się sucho i jakiś tam jedno-dwudniowy deszczyk wcale nie załatwia sprawy, tylko faktycznie no, trzeba się rozejrzeć i czasem warto po prostu zrezygnować nawet z tej kawy czy ciepłego posiłku na rzecz tego, żeby nie stwarzać zagrożenia, nie?
Okej, okay. Komary i kleszcze, jak sobie z nimi radzić? Jakiś ma pan patent domowy, czy jednak po prostu preparaty specjalnie do tego stworzone, które można kupić w sklepie?
Znaczy mam jedną radę, mam jedną radę, bo zaakceptować niestety. Komary i kleszcze są nieodzowne, jeżeli chcemy się bawić w tę formę turystyki, to niestety trochę trzeba się z tym pogodzić, że one są i... Ale są sposoby są sposoby na zminimalizowanie strat, bo jeżeli chodzi o komary, sprawa jest dosyć prosta, bo właściwie są środki, możemy iść dwiema drogami, albo możemy iść drogą naturalną, czyli nie wiem, paląc ognisko, dorzucić liści czeremchy, czy natrzeć się liśćmi czeremchy, żeby śmierdzić dla komarów. Albo środki chemiczne, no i tutaj wszystkie środki chemiczne, które zawierają DEET, czyli DEET, w stężeniu im wyżej, tym lepiej, odstraszają dosyć skutecznie. One też, ostatnio czytałem badania naukowe na ten temat, one sobie też dosyć nieźle radzą z kleszczami i z odstraszaniem kleszczy. No, mają też niestety niedogodności, bo DEET na przykład trzeba uważać, tych takich środków z dużym stężeniem, czyli tam rzędu powiedzmy 50%, dobrze nie spryskiwać gołej skóry, trzeba uważać na elementy plastikowe, bo już się zdarzało, że komuś się tam zegarek rozpuścił na przykład, bo się sprzikał takim mocnym środkiem, ale one są dosyć skuteczne. Często też, no niestety jest tak, że jeżeli jesteśmy w gęstym lesie, wilgotność jest duża, no to trzeba tego używać tam załóżmy co godzinę, bo spływa. Ale jest to skuteczne. Jeżeli chodzi o kleszcze, to po pierwsze DEET, który okazuje się w badaniach, że jest dosyć skuteczny. Natomiast tutaj też jest środek, który się nazywa permetryna. Jest jeszcze taki drugi, który się nazywa tetrametryna. One też powodują, że kleszcze nie atakują. Poza tym w kontakcie kleszcz... Mam wrażenie, że działa to na jakiejś zasadzie, nie wiem, paraliżu nerwowego. W każdym razie po kilkudziesięciu sekundach kleszcz przestaje być zupełnie aktywny. Ale też ma to swój minus, na przykład nie można tego używać, jeżeli ma się koty, bo tetrametryna chyba nie, ale permetryna jest bardzo szkodliwa dla kotów. Już tam jeden mikrogram może spowodować śmierć kota, więc tutaj dla właścicieli kotów nie mam dobrych informacji, niestety. Plus też możemy pójść drogą naturalną, czyli na przykład napar z czystka. Jest taka roślina, która nazywa się czystek. Regularne picie naparu z czystka powoduje, że też człowiek wydziela taki specyficzny zapach i odstrasza kleszcza.
No proszę, czyli jest tego trochę.
Jest tego trochę. Ja sam osobiście używam permetryny. Nie mam kota. Nie mam kota, nie spotykam się z ludźmi, którzy mają koty, mam wszystkie ciuchy zabezpieczone właśnie permetryną i prawdę mówiąc działa to bardzo skutecznie. Ostatnio w zeszły weekend byłem z kolegą w Borach Tucholskich i zapomnieliśmy permetryny. I ona kosztuje kilka złotych, to jest aerozol 250 ml, kosztuje kilka złotych, można sobie go kupić nawet w sklepie zoologicznym, nie trzeba zamawiać przez internet, można go znaleźć gdzieś tam na miejscu w większych miejscowościach, ale zapomnieliśmy go ze sobą wziąć i zapomnieliśmy go użyć i niestety po przejściu 200 metrów w dość wysokiej trawie wyjęliśmy kilka. Każdy z nas wyjął kilka kleszczy, więc kleszczy jest naprawdę mnóstwo, jeżeli chodzi o no takie rejony, na przykład Bory Tucholskie.
A z kim iść do lasu? No bo to też jest ważna sprawa, a zwłaszcza na początku warto mieć przy sobie pewnych ludzi, no i wcale chyba niezbyt liczną grupę.
Na pewno, to znaczy... Pewnie też kwestia osobistych preferencji, bo są ludzie, którzy dobrze się czują w dużym stadzie i tak dalej, ale zazwyczaj idąc do lasu człowiek poszukuje spokoju. Zabieranie zgiełku miasta ze sobą do lasu to moim zdaniem nie jest najlepszy pomysł, więc na pewno sprawdzona ekipa, bo to prawda też jest taka, że podróżować w ogóle powinno się z ludźmi, których się dobrze zna, bo wtedy chociażby kwestia jakichś tam niezgodności, konfliktów jest mniejsza i tak dalej, z tym różnie bywa, ludzie są różni, różne są temperamenty i trzeba mieć to na uwadze, to nic złego, po prostu każdy inaczej reaguje na przykład na spędzenie dłuższego czasu w takim hermetycznym środowisku, w środowisku kilkuosobowym. No nie chcę porównać do kosmonautów, no ale mniej więcej na tej samej zasadzie to działa. Więc na pewno pewne osoby, którym można zaufać, z którym mamy gdzieś tam też, z którymi mamy wspólne zajawki, czyli bo uprawianie tej formy turystyki też ma różne oblicza. No i dobrze dopasować sobie ekipę tak, żeby wszyscy rozumieli, mieli jakby taki podobny sposób uprawiania tej formy turystyki, bo wtedy wszyscy dobrze sobie wypoczną. No i też dobrze znać na przykład doświadczenie tych kolegów, koleżanek, z którymi się uprawia ten sport, czyli dobrze wiedzieć, że ktoś jest w czymś dobry, że w jakiejś kwestii można mu zaufać, a w jakiejś kwestii jest słabszy i będzie trzeba mu na przykład pomóc, więc to jest takie przygotowanie, które w zasadzie już się zaczyna gdzieś w domu. Takiego chodzenia do lasu, nie? Więc zawsze też odradzam, szczególnie początkującym, zabieranie się gdzieś tam z przypadkowymi ludźmi, bo może się też okazać, że będzie to zniechęcające, albo może się okazać, że ta wycieczka wcale się okaże nie taka przyjemna, nie? Jak się założyło.
Kolejna ważna sprawa, toaleta w lesie. Jak podejść do tego tematu, żeby było elegancko?
To jest jeden z dwóch wielkich problemów, bo śmieci i puszki po piwie to jest jeden problem, toaleta i jej dokumentacja często przy szlakach to jest drugi ważny problem. Niestety problem okazuje się... Znaczy zawsze mi się wydawało, że dzieci już kilkuletnie potrafią się załatwić, najzwyczajniej w świecie rzecz biorąc. Okazuje się, że niekoniecznie, że dorośli często mają z tym problem. Ja zawsze mówię, że od bycia śmieciarzem do bycia takim spoko turystą dzieli nas 60 gramów, tyle kosztuje plastikowa łopatka ogrodowa, nie? Więc może to jest temat taki, niektórzy nie chcą go poruszać, szczególnie publicznie, natomiast sprawa jest bardzo prosta i chyba warto o tym mówić, ponieważ ludzie się zapominają i widać to od parkingów leśnych po szlaki górskie kończąc. Więc łopatka, jeżeli nie chcemy sobie szukać patyka albo, że tak powiem, sprawa nagli i tego patyka może po prostu nie być czasu poszukać, więc łopatka ogrodowa zwykła, ja swoją mam, używam jej od lat, kosztowała 9 zł bodajże w dużym sklepie takim ogrodniczo-budowlanym. I to nas dzieli od tego, żeby właśnie być spoko turystą, więc bierzemy łopatkę, kopiemy dołek, powiedzmy sobie 15 cm głębokości, no taki, żeby przyjął to, co mamy do zostawienia naturze. Dobrze wybrać miejsce, które jest gdzieś tam nasłonecznione, dobrze wybrać miejsce, nie na przykład w dołku, gdzie zbiera się woda, bo wiadomo, to później, przepraszam, później ta woda to rozprowadzi gdzieś tam po terenie, a słońce przebija też przez glebę, więc też pomoże w rozkładzie i w szybszej utylizacji, więc dołek, papier toaletowy biodegradowalny. Trzeba zwrócić uwagę na przykład używając chusteczek nawilżanych i papierów nawilżanych, bo one często biodegradowalne nie są i warto na to zwrócić uwagę, bo potrafią się rozkładać ładnych parę miesięcy też. Więc jeżeli komuś zależy na ekologii, zależy na tym, żeby nie zostawiać śladów w naturze, to warto sprawdzić, jakiego papieru toaletowego się używa i może warto czasami na przykład odpuścić chusteczki nawilżane. A zgodnie z regułami Leave No Trace, czyli nie pozostawiaj śladów, prawda jest taka, że na przykład w Stanach czy gdzieś tam za granicą, właśnie w tych takich dużych krajach, gdzie jest bardzo duże obłożenie turystyczne, szczególnie na takich właśnie naturalnych szlakach, lansuje się też podejście takie, że może warto przemyśleć zabierania ze sobą chociażby właśnie zużytych chusteczek nawilżanych, żeby ich nie zostawiać tam gdzieś na pastwę losu, żeby się rozkładały Bóg wie ile. Ale generalnie zdrowy rozsądek podpowiada, że wystarczy dołek i dobre zabezpieczenie, żeby też kolega turysta, który będzie wędrował za nami, się nie nadziewał na tego typu kwiatki, bo to nic przyjemnego nie jest, a poza tym jest też szkodliwe chociażby dla zwierzaków, nie? Więc to tak trzeba całościowo na to spojrzeć i... No i... No nie wiem, no tak źle, wydaje mi się, że wszyscy źle patrzą na ludzi takich, którzy stawiają po sobie właśnie odpady, powiedzmy ludzkie albo śmieci, ale skądś te śmieci się jednak w lasach biorą, nie wiem skąd tak naprawdę.
No dobrze, jedziemy na weekend i okazuje się, że prognozy zawiodły, nadchodzi burza. Co wtedy?
A czy też przede wszystkim to też kolejny raz, kiedy historia zaczyna się już w domu? Bo to jest takie przysłowie, że nie ma złej pogody, są tylko źle przygotowani ludzie i źle ubrani ludzie. Więc przede wszystkim trzeba się przygotować, mimo że, nie wiem, ruszamy i jest tak jak dzisiaj, czyli jest upał i tak dalej, może warto zabezpieczyć się w lekką przeciwdeszczówkę, w razie gdyby coś się działo. Czy poncho, czy jakiś nawet taki prowizoryczny pokrowiec, czy warto może mieć, nie wiem, koc NRC taki mylarowy w apteczce, żeby w razie czego też się okryć, jak się pogoda zepsuje. Natomiast jeżeli chodzi o burzę, no to trzeba patrzeć do góry, czy nam nic nie grozi od góry, czyli wszystkie suche konary i tak dalej, i tak dalej. No w takich ekstremalnych przypadkach to ewentualnie młodnik. Można się schować w młodniku, nie stać pod dużymi drzewami. Warto może, jak już jest naprawdę taka ekstremalna sytuacja i ta burza daje nam się we znaki, to może gdzieś tam warto kucnąć sobie w bezpiecznym miejscu, w zagłębieniu terenu, złączyć nogi, żeby też nie poszło krokowo. I warto się pozbyć, bo to też może rzadko ludzie o tym myślą i rzadko się o tym wspomina, w zasadzie chyba nie wiem, czy ja się gdzieś tak nadziałem w takich ogólnodostępnych materiałach, warto przemyśleć pozbycie się plecaka, elektroniki i wszystkich metalowych rzeczy, czyli na przykład jeżeli już jest naprawdę taka konkretna burza, to pakujemy wszystko do plecaka, klucze, telefon komórkowy i zostawiamy go gdzieś z dala od siebie, żeby w razie czego też nie oberwać, bo on nam załatwi ściągnięcie prądu, nie? No ale to też oczywiście trzeba sprawdzać prognozy, oczywiście należy się liczyć z tym, że każdy meteorolog potrafi się pomylić, no i wtedy co? Wtedy ewakuacja też w razie czego, nie ma co też zgrywać chojraka i może na początku przynajmniej tej drogi biwakować w takich niesprzyjających warunkach atmosferycznych, tylko może warto po prostu przemyśleć opcję wcześniejszego zakończenia weekendu i powrotu do domu, bo no... Historia zna takie przypadki, że nie skończyło się to dobrze, nie? No, więc tutaj po raz kolejny może powtórzę, może się powtarzam i to do znudzenia się powtarzam, ale człowiek ma taki mechanizm, ma zdrowy rozsądek i ma mechanizm, taki instynkt samozachowawczy. Jeżeli on nam podpowiada, że może warto byłoby wiać, to czasami po prostu warto go posłuchać, nie zgrywać jakiegoś tam Rambo czy coś, bo to można zapłacić wysoką cenę za to, a tak naprawdę... Nie wiem, czy bycie Rambo jest takie w sumie fajne, nie?
A często, żeby znaleźć piękne miejsce do biwakowania, to trzeba trochę przejść. No i może się tak zdarzyć, że zgubimy się na szlaku, nie wiemy, gdzie jesteśmy, co robić.
No, przede wszystkim to też wymaga wypracowania w sobie takiego mechanizmu, że nawet jak idziemy z kimś, czy po szlaku, czy gdzieś wytyczoną trasą, i sobie gadamy, jest fajnie i tak dalej, to gdzieś tam trzeba sobie wypracować taki nawyk, żeby obserwować otoczenie, żeby się zorientować faktycznie, że na przykład zboczyliśmy ze ścieżki, czy zboczyliśmy z zaplanowanej trasy. Obserwować między innymi dlatego, żeby wiedzieć, kiedy to się stanie, obserwować też dlatego, żeby sobie wtedy po prostu wrócić na przykład do miejsca, które zlokalizujemy, że aha, już jesteśmy na tym miejscu, po którym mieliśmy iść dalej. To jest jedna rzecz. No po drugie, jeżeli już jest taka ekstremalna sytuacja, czyli trzeba gdzieś tam naprawdę się lokalizować, bo żeśmy się zapędzili mocno daleko, to wzniesienie, ewentualnie wysokie drzewo, można wejść, trzeba się rozejrzeć, trzeba postarać się po prostu ustalić jak najbardziej dokładnie miejsce pobytu. Plus oczywiście, mimo że dzisiaj no, wszechobecna jest elektronika, czyli odbiorniki GPS, czy telefony komórkowe i tak dalej, no ja jestem zwolennikiem też pewnie przez przyzwyczajenie i przez gdzieś tam mój początek drogi lat temu dużo, gdzie tej elektroniki nie było, więc jestem zwolennikiem po prostu analogowej mapy. Zawsze staram się mieć mapę danego terenu, w który gdzieś tam jadę, nawet jeżeli nie ma takich ogólnodostępnych map danego terenu, bo jeżeli chodzi o góry, no to jest dosyć tutaj duże możliwości mamy, jeżeli chodzi o zakup profesjonalnych map, zgodnych z GPS-em i tak dalej, natomiast są takie rejony, że wcale nie jest tak prosto kupić mapę, więc internet, czy Google Maps, czy mapa turystyczna, czy cokolwiek, żeby sobie po prostu ściągnąć, wydrukować, nie trzymać w telefonie obrazków, bo prąd też kiedyś może się skończyć, może, nie wiem, możemy usiąść na telefonie i może przestać działać i tak dalej, więc generalnie na 100% nigdy nie ufałbym elektronice. Więc zawsze staram się gdzieś tam mieć papierek, miejsca i okolic, w które jadę, żeby sobie móc spojrzeć w razie, kiedy wszystko zawiedzie i sobie właśnie się rozejrzeć, załatwić sobie jak najlepszy punkt obserwacyjny w razie, gdyby coś się stało. No Polska, prawdę mówiąc, Polska jest na tyle zurbanizowanym krajem, że jeżeli się zgubimy i jest kłopot, to w zasadzie 100% ratunkiem jest po prostu iść przed siebie, bo dojdzie się prędzej czy później do cywilizacji, raczej prędzej niż później, taka jest prawda. No i najważniejsze nie panikować, nie? Bo to też często jest problem i też wcale nie tylko z początkującymi, ale gdzieś tam nawet powiedzmy z tymi ludźmi, którzy już jakiś czas uprawiają tę formę wypoczynku. Często i dosyć szybko nerwy biorą górę, a wtedy jest kłopot, bo przestaje się logicznie myśleć, zaczyna się popełniać błędy i de facto z małego kłopociku pod tytułem zgubiłem ścieżkę, no może się przydarzyć coś dużo poważniejszego, łącznie z jakimiś kontuzjami. Nie daj Bóg odpukać oczywiście, tego nikomu nie życzę, ale można się samemu wpędzić wtedy w większe kłopoty, więc spokój. Spokój to jest też zawsze dobra opcja.
Jadąc już na przykład na dwie nocki, kwestia wody w lecie no, jawi mi się jako kolejny problem, no bo przecież nie weźmiemy ze sobą, nie wiem, zgrzewki mineralnej. Co zatem? Oszczędzać?
Znaczy oszczędzać wodę, szczególnie w okresie letnim, to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ woda to jest rzecz, tak jak zawsze mówię ludziom, że bez jedzenia można wytrzymać ładnych parę dni, często dłużej niż się ludziom wydaje. Oczywiście będzie osłabienie organizmu i tak dalej, natomiast brak jedzenia przez 3 dni nas nie zabije. Ale brak wody przez 3 dni może nas skutecznie wyłączyć z dalszego życia, więc tutaj wody nie oszczędzałbym. Natomiast warto sobie popatrzeć, to też kwestia przygotowania przed wycieczką, warto sobie popatrzeć, gdzie mamy dostępne źródła wody, gdzie mamy ewentualnie jakieś punkty zaopatrzenia, chociażby domki jednorodzinne, czy jakieś mniejsze osady, bo ja też często tak robię, jeżdżąc po borach, z uwagi na to, że wykończyłbym się, gdybym miał nosić ze sobą 10 litrów wody. No to jest niewykonalne praktycznie, żeby zabrać na cały wyjazd wodę. Noszę ze sobą filtr, bo filtr to jest rzecz, która waży 150-200 gramów, a pozwala nam napić się wody z właściwie każdego miejsca, jakiegoś jeziora, rzeczki i tak dalej, zabezpieczając nas jednocześnie przed skutkami, czyli przed na przykład rozwolnieniem, bo to też nas może skutecznie wyłączyć i może się okazać, że dalsza droga będzie naprawdę kłopotliwa, bo to osłabia człowieka strasznie i to w zasadzie nie jest kwestia dni, tylko często godzin. Więc moim zdaniem przygotowanie, ustalenie sobie gdzieś tam biwaku, gdzie źródło wody, jakiejkolwiek, jest nieopodal, bo wodę możemy sobie pozyskać z jeziora i przegotować, ona też będzie wtedy dosyć bezpieczna. Możemy sobie zabrać filtr, możemy sobie gdzieś tam podróżując, zahaczając jakąś wioseczkę, możemy poprosić kogoś o wodę, ja to często robię i w zasadzie chyba jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mi odmówił. Najczęściej zdarzało mi się tak, że prosiłem na przykład taką starszą panią gdzieś tam w takim domku, to mam kilka takich sytuacji, one mnie strasznie rozczulają i jak je sobie wspominam, to wspominam je z rozrzewnieniem, naprawdę, bo kończyło się tak, no ja wyglądam jak wyglądam, jestem raczej okropny z wyglądu, bo jestem duży, mam brodę i w ogóle jeszcze jak człowiek siedział kilka dni w lesie, no to jest najczęściej umorusany i tak dalej, i jak się podchodzi do takiej babci, prosi się o wodę, no to zazwyczaj człowiek ma z tyłu głowy, że wcale by się nie zdziwił, jakby ona z krzykiem albo uciekła, albo jakby człowiek oberwał czymś ciężkim po prostu w łeb. Ale zazwyczaj kończyło się to tak, że oprócz wody to jeszcze dostawałem propozycję albo kanapki, no bo też nie oszukujmy się, turysta leśny po pewnym czasie przebywając w terenie i wychodząc do cywilizacji, on wygląda jak taka totalna sierota. Więc w zasadzie nawet jeżeli jest duży i straszny na pozór, to budzi szczególnie właśnie w starszych paniach takie odruchy macierzyńskie, więc zazwyczaj to jest dobry sposób na pozyskanie i wody, i pożywienia. To też jest jakaś taka, może to jest super opcja w ogóle moim zdaniem, bo turystyka leśna, przebywanie w środowisku naturalnym to jest jedno, to jest super doświadczenie. Można się wyciszyć, można zaznać spokoju, można docenić wiele rzeczy, których na co dzień się nie docenia, ale powrót do cywilizacji też jest wtedy bardzo przyjemny. Chociażby prysznic, ale kontakt taki sporadyczny, cząstkowy i chwilowy z cywilizacją w trakcie takich wycieczek, właśnie chociażby prosząc kogoś o wodę czy coś, on jest nie do przecenienia, przysięgam. Jestem święcie przekonany, że zupełnie inaczej człowiek patrzy na świat, kiedy właśnie się spotka z czymś takim, nie? Tym bardziej teraz, kiedy no zazwyczaj jesteśmy atakowani dookoła właśnie jakąś znieczulicą, że nikt na nikogo nie zwraca uwagi, nikt się niczym nie interesuje, ludzie sobie nie pomagają i tak dalej, i tak dalej. I człowiek wychodzi gdzieś tam w wiosce, która nawet nie ma nazwy, bo są dwa domki, w tym jeden to sołtys, a drugi to jakiś rozpadający się, po prostu mieszka sobie tam babinka. I też zupełnie inne podejście ma człowiek wtedy do kontaktów międzyludzkich. Naprawdę, to jest kolejny plus i kolejny argument, żeby zacząć to robić. Jestem święcie przekonany.
A co można robić w lesie oprócz gotowania?
No można dużo rzeczy robić. Można podejść do lasu edukacyjnie, czyli można na przykład, nie wiem, uczyć się rozpoznawania roślin. Można uczyć się sztuki przetrwania, czyli można sobie ćwiczyć, nie wiem, budowanie schronień. Można uczyć się prymitywnych sposobów na rozpalanie ognia. Można odpoczywać po prostu, można, ja często tak też nawet mówię na filmach, jak tam nagrywam, że jadę czasami na 3 dni gdzieś tam, sam lub z kimś i w zasadzie 90% czasu poświęcam na to, żeby się gapić. Może na pierwszy rzut oka to jest trochę bez sensu albo takie może miałkie, ale w moim odczuciu jest to bardzo ważne i daje mi bardzo, bardzo dużo. Po prostu to, że sobie chodzę i się gapię na otaczający świat, albo sobie siedzę i się gapię. Ostatnio byliśmy w Borach Tucholskich na takim punkcie widokowym, nazywa się Zatoki nad Zalewem Żurskim. Polecam serdecznie, piękne miejsce. I żeśmy właściwie pół dnia spędzili na gapieniu się na wodę, na ptaki, później na zachód słońca. To świetna sprawa, świetna sprawa. A jeżeli ktoś potrzebuje właśnie, bo to też może przychodzi z czasem, nie? Z czasem człowiek pozbywa się poczucia winy, że niezbyt wiele zrobił na tym wyjeździe. Ale można rzeźbić, można się bawić w rzeźbienie w drewnie, można obserwować zwierzęta. W moim odczuciu, bo to też kolejna moja zajawka, można robić zdjęcia. Można czytać, no można wiele rzeczy, można uczyć się meteorologii i zastanawiać się, dlaczego na przykład meteorolog się myli, bo miało być słonecznie, a pada, i zastanawiać się dlaczego, można nawet może poszukać jakichś tam naukowych historii z tym związanych, więc można robić naprawdę bardzo wiele rzeczy. A czy przede wszystkim można docenić prostotę życia i można docenić swoje życie codzienne i można nałapać energii na... A czasami nie trzeba nic robić. To jest taki sekret w ogóle. To jest sekret leśnego włóczykija. Na początku człowiekowi się wydaje, że no musi coś robić. No muszę, nie wiem, coś tam, muszę rozpalić ognisko krzesiwem kowalskim albo łukiem ogniowym. A tak naprawdę z czasem wychodzi na to, że nawet nie trzeba rozpalać ogniska, a w ogóle to może wystarczy szczyt takiego zaangażowania w wykonywaną pracę, to jest rozwieszenie sobie hamaka i wyciągnięcie książki z plecaka. To też jest super opcja, moim zdaniem.
Okej. Kwestia śmieci. Bardzo ważna. Spędziliśmy czas. Trzeba po sobie posprzątać. Jak to zorganizować, żeby zostawić po sobie porządek?
Po pierwsze, w 90-tych latach powstała taki zbiór zasad, taki powiedziałbym 7 przepisów na to, jak się zachować w naturze. To powstało co prawda w Stanach Zjednoczonych, ale jest bardzo uniwersalne. Nie będziemy pewnie tutaj tego przegadywać, bo to by była kolejna godzina, ale warto się z tym zapoznać. To są proste zasady, one są oczywiste w ogóle, jeżeli chodzi o to, jak się zachowywać w środowisku naturalnym, żeby nie zostawiać po sobie śladów dla przyrody i też dla innych korzystających ze środowiska naturalnego, czyli tych wszystkich włóczykijów, turystów i tak dalej, którzy się pojawią po nas na tym miejscu. warto pamiętać, że skórka od banana i obierki od jabłka to też są śmieci i też nie powinny zostawać w środowisku naturalnym, tylko trzeba je zabierać ze sobą jak wszystkie inne śmieci. Jeżeli chcemy sprawić, żeby te nasze podróżowanie czy ta nasza turystyka była troszeczkę bardziej komfortowa, to też przygotowując się do wycieczki, warto przemyśleć jedzenie i ewentualnie je czasami przepakować, nie? Czyli żeby na przykład nie nosić pustego słoika albo pustej puszki i tak dalej, może warto przemyśleć i część jedzenia spakować w woreczki foliowe, które później będą albo są wielorazowego użytku, albo po prostu będą łatwe w utylizacji, w sensie można je zgnieść, schować do plecaka, one nie spowodują, że coś w tym plecaku się wybrudzi i tak dalej, i tak dalej. To jest też bardzo ważna rzecz, bo niektórzy o tym zapominają, a później okazuje się, że kończymy wycieczkę i mamy, kurczę, dwie puszki, trzy słoiki i to jest ciężkie, brudne i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że też część śmieci pewnie z tego powodu powstaje, bo ludzie większe... Mniejszym złem dla nich jest zostawienie tego słoika, czy tam butelki, czy puszki w lesie, niż zabranie ze sobą. No na szczęście też się mówi o tym coraz więcej, no i w naszym środowisku w zasadzie to jest niedopuszczalne. No, wszyscy, którzy uprawiają tę formę turystyki, ludzie mi znani, kładą bardzo duży nacisk i nie tylko nie zostawiają po sobie śmieci, ale bardzo często jest tak, że jedziemy do lasu, łazimy po tych lasach, i wychodzimy na przykład każdy z workiem pełnym nie swoich śmieci, no bo już staramy się też... No, ciężko takiemu turyście leśnemu, który gdzieś tam się interesuje tematem i który lubi to, co robi, lubi las, lubi przyrodę i tak dalej, i tak dalej, to ciężko przejść obojętnie obok gdzieś tam puszki po piwie czy pustej flaszki, nie? Więc po prostu to zabieramy ze sobą, no i wywozimy z tego lasu też, nie? Znaczy, podstawową radą na to, jak sobie radzić ze śmieceniem i jak to po prostu nie śmiecić, nie? Bo nie byłoby problemu ze sprzątaniem lasów, nie byłoby problemu z nielegalnymi wysypiskami śmieci, gdybyśmy po prostu nie śmiecili, nie? Zabieramy do lasu ze sobą butelkę z wodą, jakieś tam jedzenie i po prostu te opakowania po jedzeniu wystarczy, że wrócą z nami i zostaną wyrzucone do śmietnika gdzieś tam, albo na parkingu, jeżeli jest taki śmietnik do wyrzucania śmieci na parkingu, albo przy domu, przydomowy śmietnik jest zawsze i wszędzie, albo gdzieś po drodze nawet można znaleźć jakiś śmietnik, jeżeli nie chcemy, nie wiem, jechać z tymi śmieciami do domu, bo jest daleko, a jest ciepło i na przykład ktoś się boi, że coś tam się zepsuje, zacznie brzydko pachnieć i tak dalej, i tak dalej, ale na te wszystkie rzeczy, na te wszystkie bolączki mają bardzo proste rozwiązania, bo problemu śmieci nie byłoby, gdyby po prostu każdy pamiętał, że nie wypada śmiecić, no.
Takie to proste, prawda?
Proste, proste.
No dobrze, zdarza się, że osoby, które nigdy nie biwakowały w lesie, wysuwają taki argument przeciw tej formie turystyki, no, że jest to niebezpieczne ze względu na zwierzęta, które mogą zaatakować. Prawda to?
My żyjemy w takim... Jak człowiek zaczął się cywilizować, to się odsunął w ogóle od środowiska naturalnego i przez to zaczął, kurczę, paradoksalnie dziczeć chyba, tak mi się wydaje, bo... Myśmy zapomnieli, że po pierwsze jesteśmy elementem tego środowiska. W tej chwili to w ogóle jesteśmy po pierwsze elementem nieciekawym, a po drugie dla wszystkich zwierzaków dzikich jesteśmy elementem o tyle nieciekawym, co po prostu śmierdzącym. I żaden zdrowy zwierzak do nas nie podejdzie, bo no to tak samo jakby nas ktoś namawiał do tego, żebyśmy dobrowolnie zamieszkali w śmietniku. To jest mało atrakcyjne. A my śmierdzimy szamponami, my śmierdzimy pastami do zębów, śmierdzimy proszkami do prania, tym wszystkim, co naturalne nie jest. I tak naprawdę dużo większą bolączką i dużo większym stresem mogłoby napawać i byłby chyba dużo bardziej racjonalnie wytłumaczalny stres, czy obawa, czy lęk związany ze spotkaniem nieprzychylnego człowieka. Chociaż mi się też nie zdarzyło nigdy w lesie. Jak spotykam w lesie ludzi, to zazwyczaj albo podobnych wariatów, albo ludzi, którzy gdzieś tam przynajmniej jakąś część wspólną mamy, mniejszą, większą, ale mamy, więc spotykam, nie wiem, spotykam dziewczyny z psami w różnym wieku. Ostatnio spotkałem dziewczyny, które miały po około 70 lat i dałem im półgodzinny wykład, bo one się nie mogły w ogóle, nie mogły zrozumieć, jak można spać w tej takiej dziwnej szmacie na dwóch cienkich sznurkach. Więc siedzieliśmy pół godziny, gadaliśmy, nie dały się namówić, bo się bały, że, bo chciałem, żeby się przymierzyły, żeby zrozumiały, jakie to fajne, wygodne, ale bały się, że nie wyjdą, więc nie dały się namówić. Ale mamy gdzieś takie części wspólne, nie? Ale rozmawialiśmy o zagrożeniach. Zagrożenia od dzikich zwierząt w Polsce jest praktycznie zerowe, no nie oszukujmy się, nie? Jeżeli coś podejdzie, to nie zaatakuje, jeżeli podejdzie dzik, no to może narobić nam takiego dyskomfortu psychicznego, ale też zawsze wszystkim powtarzam, idealnym przykładem na to jest moja małżonka, która kiedyś nie chciała słyszeć w ogóle, pomysł spędzenia nocy w lesie był pomysłem totalnie abstrakcyjnym. W tej chwili ostatnio padło pytanie, kiedy jedziemy w Izery na hamaki, więc to jest niewiarygodny postęp. Ale mojej żonie na początku musiałem tłumaczyć właśnie rzecz, której też ludzie do siebie nie dopuszczają, czyli tak naprawdę najgłośniejsze w nocy zwierzaki w nocy, w lesie, są zwierzaki małe. Czyli te wszystkie szurania, chrobotania, tuptania, to nie są wilki, łosie, niedźwiedzie, tylko to są myszy, wiewiórka, jeż i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jak się pokona tą granicę psychiczną i zrozumie się, jak funkcjonuje natura, tym bardziej w Polsce, no bo są oczywiście miejsca dużo bardziej niebezpieczne, to też trzeba o tym pamiętać. To taka porada, że o, nie ma się czego bać, bo nas nic nie zaatakuje w dżungli amazońskiej, może się okazać mało potrzebna. Ale u nas w Polsce, bo w zasadzie o tym rozmawiamy, nie ma się czego bać, no oprócz kwestii związanych ze zwierzakami chorymi, bo jednak wściekli znaczy coś, one wtedy nie mają naturalnych instynktów i mogą okazać się niebezpieczne, ale tutaj zawsze też spokój jest właściwie najlepszą formą reakcji, nie? Czyli spokój, wycofanie się, brak gwałtownych reakcji, brak gwałtownych ruchów i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio spotkałem się kilka razy z doniesieniami gdzieś tam w prasie albo w takich jakichś tam gdzieś u nas na grupach tych branżowych i tak dalej, że tu i ówdzie problemem stają się zdziczałe watahy psów. Nie? Nie wiem, czy stado psów to watacha? Chyba tak, ale nie jestem pewny. W każdym razie grupy zdziczałych psów, które po pierwsze są mocno agresywne, a po drugie, w zasadzie chyba, jeżeli chodzi o Polskę, to jest jedyna opcja, gdzie spokój, opanowanie, cisza i tak dalej nie jest rozwiązaniem, ponieważ wszędzie się doradza, że jeżeli chodzi o kontakt bliski z dziczałymi psami, to tutaj agresja jest formą obrony, nie? Czyli krzyk, gdzieś tam, nie wiem, uderzanie badylem o ziemię, odganianie ich od siebie jakimś długim kijem i tak dalej, to nie miałem nigdy takiej styczności ze zdziczałymi psami, ale wszędzie gdzieś tam w poradnikach, w jakichś takich przekazach ustnych spotykam się z tym, że właśnie to jest jedna, jedyna opcja, gdzie nie można reagować spokojem, wycofaniem się i tak dalej, tylko agresją właśnie, hałasem i to pomaga wtedy, nie? A reszta nie, no. Wystarczy spojrzeć na takiego dzika albo na, nie wiem, jelenia, żeby... I pomyśleć, nie? Chwilkę. Jak się chwilkę pomyśli, to naprawdę, no to są zwierzaki, które nie są nam w stanie zrobić krzywdy same z siebie, bo zwierzaki tak nie funkcjonują po prostu, nie? To gdzieś tam zazwyczaj kiedy zwierzak tego typu staje się niebezpieczny, to jest jego reakcja na to, że myśmy gdzieś tam wykonali chcący czy niechcący pierwszy krok, czyli albo żeśmy go nastraszyli, albo żeśmy też chcący lub niechcący pojawili się między, nie wiem, matką a młodymi, albo zaskoczyliśmy gdzieś tam jedzące zwierzaki, bo żeśmy wyszli zza górki i tak dalej, ale tu w 99% przypadków faktycznie wystarczy zrobić obejście, spuścić głowę, nie patrzeć w tamtą stronę, sobie się gdzieś tam delikatnie wycofać, spokojnie, to właściwie wszystkie przypadki załatwia, nie?
A ma pan jakieś ukochane miejsce, do którego lubi pan wracać na leśny biwak?
No mam dwa. Mam dwa takie, które... mam po pierwsze Bory Tucholskie. Bo jestem z Torunia, więc Bory Tucholskie mam blisko, mam 70 km w Bory Tucholskie, więc to jest godzinka drogi i jestem na miejscu. Po pierwsze jest to przepiękny kompleks leśny i to jest duży kompleks leśny jak na polskie warunki i można znaleźć miejsca, które naprawdę wyglądają jak nietknięte ludzką stopą. Ludzie są wspaniali w Borach Tucholskich, Borowiacy i Kaszubi to jest w ogóle mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o podzielenie się ostatnią bułką i też i mam milion historii, żeby to potwierdzić. Więc Bory Tucholskie, Kaszuby, bo ludzie, bo wspaniałe tereny, ale też dlatego, że trochę pewnie kojarzą mi się z dzieciństwem i właśnie z wakacjami, i z rodzicami i tak dalej, więc to z wielu względów Bory Tucholskie. No i mam Góry Izerskie, które też są moją miłością na pewno do grobowej deski, nie? I też są właśnie, są przyjazne turystom. mają dużo szlaków, ale jednocześnie nie są parkiem narodowym, więc można z tego szlaku spokojnie zboczyć bez obawy o to, że po pierwsze złamiemy przepisy, a po drugie zaszkodzimy środowisku. Bo są oczywiście rezerwaty, na przykład torfowiska w Górach Izerskich, ale poza tym to jest tak z przepisowego, z formalnego punktu widzenia jest to zwykły las, więc można sobie tam dowoli łazić i są... I Góry Izerskie mają kilka plusów. Po pierwsze mają, są piękne, są przyjazne, jeżdżą tam też wspaniali ludzie, bo czy na szlaku, czy w jednym z bodajże trzech schronisk tutaj po polskiej stronie tak naprawdę można powiedzieć, zawsze się znajdzie wariata, z którym można usiąść, pogadać, czy wypić piwko, czy usiąść przy ognisku i tak dalej, i tak dalej. I Góry Izerskie są jeszcze wartościowe pod jednym względem, bardzo ważnym, szczególnie w okresie letnim, czyli w Górach Izerskich, nawet jak wszędzie dookoła jest pustynia, to w Górach Izerskich zawsze jest się gdzie wykąpać, zawsze jest się skąd napić i po prostu nawet jak wszędzie dookoła jest mega sucho, to w Izerach jest zawsze ciut za mokro.
No, zatem polecamy leśne biwakowanie. Warto spróbować. A polecamy razem z panem Markiem Lewandowskim, twórcą vloga Ekwipunek Dźwigany Codziennie.